Krzysztof Mysiak ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Powiemy przede wszystkim o różnych modelach edukacji domowej, która stawia na wolność ucznia w nauczaniu, a także w poszukiwaniu rozwiązań edukacyjnych. Przedstawiciele środowiska edukacji domowej nie rezygnują z apelu o dialog i wspólne wypracowanie rozwiązań, które najlepiej będą służyły wszechstronnemu rozwojowi uczniów i uczennic. Nowy rok przynosi nowe rozwiązania, ale daje także nadzieję na dialog między organizacjami edukacji domowej a ministerstwem. Szkoła w chmurze, na przykład, stawia ucznia w centrum uwagi, uczy go samodzielności i odpowiedzialności od najmłodszych lat. Zapewnia także wsparcie nauczycieli, szeroką ofertę edukacyjną, warsztaty w centrum spotkań, centrum robotyki, ale stawia także na rozwój talentów i pasji uczniów. W idei szkoły w chmurze to tak naprawdę mowa o edukacyjnej przestrzeni, która jest dostępna niezależnie od statusu majątkowego rodziny. Dobra szkoła to element całego ekosystemu miasta, regionu czy metropolii, ale też i rodziny właśnie. Uzupełnia ofertę o miejsca, gdzie można doświadczać i eksperymentować. To wszystko podkreśla wicedyrektor szkoły w chmurze Kamil Stachowiak, który jest moim i Państwa gościem.
My, rodzice.
Na początek, bo wiadomo, że dobrze tak zaczynać jak w łacinie, prawda, czyli ab ovo usque ad mala, od początku aż do końca. Zacznijmy, jak narodziła się szkoła w chmurze i pomimo tego, że w naszym programie dedykowanym właśnie rodzicom, w cyklu My Rodzice tak dużo mówimy o tego typu edukacji, edukacji alternatywnej do tej ławki w szkole i tablicy, spróbujmy jeszcze wyjaśnić tym, którzy być może nie do końca są zorientowani. Czym jest szkoła w chmurze?
Szkoła w chmurze to szkoła, która realizuje postanowienia wynikające z edukacji domowej. I rzeczywiście do tej pory edukacja domowa była kojarzona jako coś elitarnego, przeznaczonego dla wąskiego grona osób. My wyszliśmy trochę naprzeciw. Chcieliśmy, żeby to była forma edukacji powszechna, dostępna, dla jak największej ilości osób, na pewno dla tych osób, które mają troszkę inne oczekiwania od edukacji w takiej formie tradycyjnej. Stąd też nasz pomysł na założenie szkoły w chmurze, bo rzeczywiście mieliśmy takie poczucie, że ta edukacja mogłaby wyglądać inaczej i na pewno mogłaby być bardziej wspierająca dla ucznia. Więc tutaj powstała idea, żeby taką szkołę stworzyć. No i to początek, a końca nie widać, z czego się bardzo cieszę.
Co więcej, widać wzrost zainteresowania. Nie ukrywajmy, że także ta alternatywa lekcji online, z jaką mieliśmy do czynienia w czasie pandemii, otworzyła tak naprawdę możliwości, pokazała również praktyczne możliwości podejścia do tego typu nauczania, które wydawało nam się troszeczkę takim lemowskim science fiction. Także otworzyła oczy na starsze pokolenie i mam tutaj na myśli rodziców, ale również i dzieci, bo one zasmakowały czegoś zupełnie innego i są takie typy także osobowościowe i charakterologiczne uczniów, które doskonale się właśnie w takiej edukacji odnalazły. Czy również Państwo tutaj pod tym kątem obserwują ten wzrost?
Tak, ja zawsze przy okazji takich spotkań jak dzisiaj podkreślam mocno to, że my wystartowaliśmy jeszcze przed pandemią. My jakby nie byliśmy odpowiedzią na potrzeby danej sytuacji i alternatywą dla tej, no troszkę pewnie nieudolnej w pierwszym wydaniu tej edukacji online, czyli była konieczność przeniesienia, rzeczywiście odejścia od tablicy i teraz występowania przed uczniami, którzy siedzą przed ekranami komputerów, tylko nasza idea rzeczywiście wystartowała jeszcze przed pandemią. Oczywiście, że to ogromny plus tej pandemii, że wiele osób przekonało się, że również edukacja może być realizowana w warunkach domowych i to rzeczywiście jest dobra jakość edukacji. To nie jest półśrodek, coś zastępczego, tylko rzeczywiście dobre wydanie edukacji w najlepszych możliwych warunkach dla ucznia, zwłaszcza dla ucznia, który tego potrzebuje i nie do końca czuł się w tych szkolnych murach, w szkolnej ławce, w takim wymiarze czasu, który jest przez edukację tradycyjną proponowany. Także to tak, oczywiście pandemia w tym nam pomogła.
Być może państwa oponenci, a przecież takie głosy oporu także w dyskusji pojawiają się. Jak państwo odpowiadają na to, że szkoła to nie tylko ta ławka, tablica i nauczyciel. Szkoła to także te reakcje interpersonalne, to także ta edukacja społeczna, to także uspołecznianie tak naprawdę młodego człowieka do życia w przyszłości, także życia nie tylko szkolnego, ale później i zawodowego, i społecznego. Jakie tutaj są państwa odpowiedzi chociażby na realizację tych potrzeb młodych ludzi?
No tutaj właśnie edukacja domowa przez osoby, które nie do końca poznały temat, czy to z braku możliwości do tego, żeby z tym się zetknąć, albo z jakichś obaw przed pojęciem edukacji domowej. Najczęściej od takich osób właśnie słyszymy takie negatywne opinie, że zamykamy dzieci w domach, sadzamy je przed komputerem, a przecież nie o to chodzi w rozwoju młodego człowieka. No oczywiście, że tego nie robimy. Zawsze też podkreślam, że uwalniamy ten czas, który jest poświęcony wcześniej albo cały czas na taką edukację tradycyjną, czyli pójście do szkoły od 8 do 14. I wiemy, że ten czas nie jest efektywnie spożytkowany, no bo widzimy po naszych uczniach. My w tej chwili mamy blisko 30 tysięcy uczniów, którzy zdecydowali się na taką formę edukacji i ogromna większość z nich, pewnie gdybyśmy zapytali wszystkich, to wszyscy by to powiedzieli, że tak, że ta edukacja może być realizowana w krótszym wymiarze czasu, jest o wiele bardziej efektywna przy naszym ogromnym wsparciu, bo to też chciałem dodać przy okazji pierwszego pytania. Ta edukacja domowa, którą my zaproponowaliśmy wchodząc na tą przestrzeń edukacji w Polsce, to był inny wymiar polegający na tym, że już nie rodzic musi być ekspertem w każdej dziedzinie i nauczycielem dla swojego dziecka, ale my z całym pakietem propozycji i rozwiązań dajemy również nauczycieli. I oczywiście nie ma planu lekcji, nie ma frekwencji, sprawdzianów, kartkówek, ale cały czas są nauczyciele, którzy bardzo chętnie wspierają naszych uczniów w tym właśnie zdobywaniu wiedzy w taki bardzo przyjazny sposób. Tutaj teraz jeszcze powiem o tym aspekcie społecznym. No, nasi uczniowie też o tym mówią, że wreszcie nie muszą spędzać czasu koleżankami i kolegami z klasy, z którymi nie do końca chcą spędzać tyle godzin dziennie, tylko mogą ten czas uwolnić i spożytkować na pielęgnowanie znajomości, zawieranie znajomości z tymi ludźmi, z którymi chcą. I oczywiście pewnie część z tych starych znajomości, oni w czasie wolnym naszych uczniów są w szkole, no ale mają czas wolny na to, żeby się spotkać, nawet nasi chmurowi uczniowie, bo dzięki temu, że mamy uczniów z całej Polski, to oni też lokalnie się organizują i organizują sobie wspólnie ten czas i to są nowe, trwałe, wartościowe znajomości i my też bardzo często otrzymujemy taką informację od uczniów, że jakieś wydarzenie sobie zorganizowali i się odbyło i to jest, no, serca nam rosną, bo ten aspekt społeczny to jest coś, na czym nam bardzo zależało, żeby też organizować przestrzeń i oczywiście, że ci chmurowi uczniowie, cała chmurowa społeczność to są ludzie w jakiejś części do siebie podobni. To są podobne wartości, podobne oczekiwania od świata, od samego siebie i te wartości są pielęgnowane. Więc no pewnie, jeśli chcemy tworzyć społeczeństwo, które będzie otrzymywało sygnał z góry, jak żyć i jak myśleć, no to pewnie inne formy się sprawdzą. My stawiamy na takie świadome społeczeństwo, na kompetencje XXI wieku, na możliwość wyboru i decydowania o swoim życiu, o swoim każdym kolejnym dniu, właśnie od początku, tutaj w tym przypadku edukacji. I tutaj u nas się to przejawia chociażby, nie wiem, w organizacji tego roku szkolnego, możliwości wyboru, kiedy chcesz zdawać egzamin z jakiego przedmiotu. Tak, mówimy o tym, że masz prawo wybierać i to już jest na pierwszym etapie wybrać szkołę, do której chcesz uczęszczać, a później masz prawo wybierać, jakich przedmiotów chcesz się uczyć, w jakim momencie. Oczywiście wszystko w oparciu o podstawę programową, ale mam wpływ również w wymiarze edukacji, mam wpływ na przebieg swojego życia.
I to jest kolejna kwestia, którą podkreślają także nasi radiosłuchacze. Rodzice najczęściej właśnie uczniów, dzieci, szkoł w chmurze, że stawiają państwo na ogromną odpowiedzialność. W ogóle dają też państwo możliwość wykazania się tą odpowiedzialnością za samych siebie i za własne kształcenie i nauczanie uczniów. Ale z drugiej strony kolejni rodzice depytują, no ale dobrze, czy moje 10, 11, 12-letnie dziecko jest na tyle odpowiedzialne, że samo samo w sobie jest w stanie zorganizować ten gryplan pracy nad daną partią materiału po to, żeby przygotować się do egzaminu, skoro mówi się o tym, że często studenci nie są w stanie w takim cyklu kształcenia semestralnym nawet podołać tego typu zadaniom. Jak Państwu udaje się to osiągnąć i w jaki sposób Państwo to kontrolują czy nie kontrolują?
My mocno mówimy o tym, że szkoła w chmurze to nie jest, w ogóle edukacja domowa to nie jest dobre rozwiązanie dla wszystkich. Już na etapie rekrutacji bardzo tłumaczymy, o co chodzi w edukacji domowej, jak specyficzną formą edukacji domowej jest właśnie szkoła w chmurze i mocno mówimy o tym, że ta odpowiedzialność i ta wolność w edukacji to jest coś, co musi być obecne przez cały rok, bo jeśli ktoś wolność w edukacji myli z lenistwem, z tym, że nie trzeba będzie nic robić i tylko tak naprawdę przez miesiąc skoncentrować i skupić swoje siły na tym, żeby zdać egzaminy, no to to nie przejdzie. To szkoła w chmurze to nie jest rozwiązanie dla leniuchów, no ale ogromna odpowiedzialność. No i pewnie, że pierwsze miesiące weryfikują, część osób przychodzi do nas w pełni świadomie i oni doskonale sobie dają radę aż do końca roku szkolnego i już na początku mają dobry plan na swoją edukację, a część osób musi się oswoić z tym tematem. No, są sytuacje, kiedy ten proces odszkolnienia trwa trochę dłużej, no bo uczeń był nauczony tego właśnie, że ktoś jednak cały czas stoi nad nim i mówi, że ma się przygotować, musi być na bieżąco z materiałem w postaci kartkówek, sprawdzianów, no bo jak nie będzie, no to będą złe konsekwencje. U nas tego nie ma i tu jest właśnie ta odpowiedzialność i wzięcie tego na swoje barki. I wiadomo, przy jakichś pierwszych etapach edukacji, tej wczesnoszkolnej albo tych początkowych klas szkoły podstawowej, no oczywiście, że bardzo ważne jest wsparcie rodzica. No ale my też mówimy o tym, że to rodzic jest realizatorem i głównym organizatorem edukacji swojego dziecka właśnie w tych warunkach domowych i to rodzic bierze za to odpowiedzialność, zapewniając dobre warunki do nauki. My ten proces jak najbardziej wspieramy na każdym etapie, chociażby w postaci tych konsultacji z nauczycielami albo w postaci warsztatów, bardzo różnych warsztatów tematycznych dla uczniów, między innymi o motywacji, o tym, jak ten rok szkolny planować. No ale to rodzic jest tym dyrektorem tej domowej szkoły, który przygląda się edukacji swojego dziecka.
To jest bardzo duża odpowiedzialność, jeśli chodzi o rodzica w takim układzie. I tutaj dobrze, że pan to podkreśla, bo często wydaje się tak, że rodzicom, którzy dopiero co poznają szkołę w chmurze, że tak naprawdę no to jednak ktoś się tymi dziećmi zajmie, tak? Ich etapem kształcenia. Znamy te opinie właśnie, nomen omen, z czasów pandemii, kiedy to rodzice mówili, no ileż można, muszę w domu, nie wiem, przygotować obiad, zrobić zakupy, jeszcze zdalnie pracować i jeszcze zdalnie uczyć moje dziecko, czyli staje się kucharzem, nauczycielem, pedagogiem, psychologiem i tak dalej w jednym. I to postrzegano jako ogromne obciążenie. Czyli jednak tutaj pan wskazuje na to, że trzeba, aby ta odpowiedzialność rodzica również doszła do głosu i również, żeby zdawano sobie z tego sprawę, że jednak to od nich tak wiele zależy w tej edukacji.
Ja bardzo lubię takie zdanie, które często jest przywoływane w edukacji tradycyjnej, kiedy coś pójdzie nie tak i rodzice wtedy mówią, no bo szkoła powinna uczyć i wychowywać. Ja przy okazji rekrutacji albo takich rozmów na początku roku, kiedy mam okazję porozmawiać z rodzicami, zadaję takie pytanie, czy pan, pani jest zwolennikiem takiego zdania, że szkoła powinna uczyć i wychowywać? No i oczywiście odpowiedź w większości przypadków jest, że absolutnie tak. Ja natychmiast wtedy odpowiadam, no to teraz będziecie mieli okazję, bo to 100% zaangażowania waszego da wynik na końcu roku w postaci 100% zadowolenia z edukacji i takiego rzeczywiście przyswojenia wiedzy przewidzianej na dany etap edukacji. Więc tak, ta odpowiedzialność przeogromna i tak jak często bardzo przypominamy o tym, że my naprawdę wspieramy te całe rodziny, bo to nie jest tylko wsparcie ucznia, ale często nasz zespół psychologów pracuje z całymi rodzinami. No to wspierający rodzic to jest absolutnie ważny element tej chmurowej układanki. Uczeń naprawdę musi mieć dobre warunki do edukacji w miejscu, w którym ją realizuje. No i bez wspierającego rodzica, który świadomie podjął tę decyzję i świadomie dokonał wyboru takiej formy edukacji dla swojego dziecka, no, plan może być trudny do realizacji. Więc my też oczywiście tych rodziców wspieramy. Uruchomiliśmy już no, długi czas strefę rodzica, że nie tylko uczniowie mają dostęp do swojej platformy edukacyjnej, ale również rodzice mogą z niej korzystać i również rodzicom jest dedykowany bardzo obszerny cykl warsztatów o tym, jak zrozumieć swoje dziecko, też o tym, jak organizować ten czas. No, rodzice też z tej szkoły korzystają. Wreszcie szkoła nie kojarzy się z czymś, gdzie przychodzimy, bo coś złego się wydarzyło, ale szkoła to przyjazne miejsce dla każdej osoby, która bierze w tym udział.
Czyli rodzice też uczą się uczyć, tak? Ale też uczą się własnego dziecka, niekoniecznie geografii, historii i fizyki, ale jednak tych kwestii nawet w rozwoju nastolatka, prawda? O których często zapominamy i ta niewiedza później skutkuje chociażby sytuacjami, które znamy z naszych rodzin i z naszego życia codziennego. Jak bardzo nie tak coś gdzieś w którymś momencie występuje. Czyli serwują Państwo też niejako taką opiekę właśnie psychologiczną, to myślę, że warto podkreślić.
Tak, każdy z uczniów ma możliwość umówienia się na konsultację z kilkuosobowym naszym zespołem psychologów i nigdy nie było sytuacji jeszcze, że dla któregoś z uczniów zabrakło czasu albo terminu. I to od po prostu wachlarz tych konsultacji i interwencji jest przeogromny, bo to od sytuacji takich no, związanych z okresem dorastania, z jakimś niezrozumieniem w domu, po naprawdę sytuacje awaryjne, gdzie dochodzi do rozmów i do reakcji z naszej strony, które wiemy, że ratują życie. Fajnie, to jest bardzo, bardzo jakby pozytywny i ważny komunikat dla nas, że uczniowie mają do nas tyle zaufania, że również dzielą się z nami takimi sytuacjami domowymi. No i to bardzo mocne, co powiem, ale my naprawdę wiele razy już ratowaliśmy ludzkie życie i udawało się. Więc uczniowie naprawdę, nawet jeśli instytucja psychologa kojarzyła się do tej pory z czymś przymusowym, no to u nas udało się przełamać ten schemat i psycholog rzeczywiście jest osobą wspierającą, jest znów takim towarzyszem w procesie edukacji, ale też w procesie rozwoju.
Zwłaszcza, że i też takie badania, czy też opinie gdzieś pojawiają się, chociażby na forach internetowych Szkoły w Chmurze, jak bardzo wrażliwi są Państwa uczniowie, że to są rzeczywiście te szczególne dzieci, patrząc przez pryzmat chociażby takiej standardowej klasy, to są ci szczególni uczniowie, prawda, którzy być może potrzebują właśnie takiego większego, może nie tyle parasola ochronnego, co jednak większego zrozumienia i cierpliwości.
No tutaj są bardzo różne powody, dla których uczniowie dołączają do Szkoły w Chmurze. Część z uczniów to są takie świadome decyzje, że chce dołączyć do innej, no chce inaczej tą swoją edukacją pokierować i w inny sposób realizować. Część osób dołącza do Chmury w poszukiwaniu tego czasu wolnego. To jest grupa sportowców, osoby, które rzeczywiście swoje pasje rozwijają na takim poziomie, że czas po szkole tradycyjnej był niewystarczający do tego, aby fajnie to rozwijać. I tutaj no, widzimy, że z poziomu takiego lokalnego, gminnego nagle mamy mistrzów Polski i Europy w danych dyscyplinach i oni wprost mówią o tym, że było to tylko możliwe dzięki temu, że mieli więcej czasu na treningi. Ale są też uczniowie, którzy rzeczywiście dołączają w takich momentach, gdzie byli niezrozumiani, źle się czuli w swoim środowisku szkolnym, w klasie, mieli poczucie takiej trochę alienacji, że nie pasują do otoczenia i to nie jest nic złego, bo ja też nie do końca komfortowo czułem się w swojej szkole, a było to już kilkanaście lat temu, no ale nie było alternatywy wtedy dla edukacji. A fajnie, że tutaj uczeń ma możliwość wyboru. Ma możliwość wyboru i pokierowanie swoim życiem na tyle, żeby ten etap edukacji był fajnym wspomnieniem w dorosłym życiu, a nie takim wspomnieniem, które chcemy gdzieś położyć na dno szuflady i nigdy do niego nie wracać. No i pewnie, że ci uczniowie też znajdują fajną przestrzeń do rozmowy, no bo znajdują sobie podobnych. I nie chodzi o to, że jest jakaś grupa, nie chcę użyć złego słowa, ale powiem, jakichś tam słabiaków w takim ujęciu ogólnym, która nagle się spotkała, no i żyją sobie rzeczywiście, bo się rozumieją na tym takim niższym poziomie, tylko nie, tutaj nie ma słabiaków, tutaj jest duża wyjątkowość i wsparcie w tej wyjątkowości. Także no, fajnie spotkać sobie ludzi podobnych, którzy mnie rozumieją, którzy mają podobne spojrzenie na świat i chcą być może osiągać podobne cele i tutaj wchodzi ogromne wsparcie. No tutaj podnosimy na skrzydłach i dmuchamy od spodu w te skrzydła, żeby ten lot był piękny, a nie przycinamy, mówiąc, no nie pasujesz do nas. Rzeczywiście, no liczba uczniów, którą mamy, jest jasnym przykładem tego, że to jest dobre miejsce i dobra forma edukacji.
A w takim razie, jaki jest feedback, jaka jest ta informacja zwrotna od rodziców? Ciągle tu mamy też takie wrażenie i też gdzieś w wywiadach z Państwem czytamy, że często rodzice mają takie obawy, bo patrzą przez pryzmat szkoły, do której uczęszczali 10-20 lat temu i tak dalej. I często trudno jest im też zrozumieć taką decyzję młodego człowieka, bo również te takie czasy graniczne, momenty graniczne, na przykład tuż przed egzaminami ósmych klas, wiele osób przystępuje do szkoły w chmurze. Także z tych względów, o których pan tutaj mówi, często są to właśnie olimpijczycy, to są jacyś pasjonaci, którzy chcą tej swojej dziedzinie poświęcić jak największą ilość czasu i wtedy tę pracę zupełnie inaczej rozkładają, bądź też na przykład tacy, którzy chcą się konkretnie przygotować do matury, czy do egzaminów klas ósmych, bo takie sytuacje też słyszymy i o takich sytuacjach rozmawia się na zebraniach rodziców, w korytarzach szkolnych.
No tak, tutaj bardzo ważnym aspektem jest to, że edukacja poszła do przodu i my z tą edukacją i z tym pójściem do przodu nadążamy, a są też momenty, kiedy to my wyznaczamy te trendy edukacyjne i staramy się przekonać społeczeństwo do tego, że takie rozwiązanie może być dobre. Więc oczywiście, że część rodziców pewnie omija edukację domową i szkołę w chmurze szerokim łukiem i nie dopuszcza do swojego domowego pakietu rozmów, właśnie rozmów o tym, żeby zmienić edukację dla dziecka, no ale dzięki temu, że jesteśmy alternatywą i jest możliwość wyboru, no to część osób na to się decyduje i te osoby, które są u nas w chmurze, one są zadowolone z tego i pewnie, że zdarzają nam się jakieś tam drobne wpadki, ale no w szkole tradycyjnej takie wpadki też mają miejsce z bardzo różnych powodów. No w dużej mierze bazujemy online, więc jesteśmy mocno uzależnieni od tego, czy na przykład będzie dobrej jakości połączenie internetowe przy okazji egzaminu. Ale jest duża wyrozumiałość. My zawsze mówimy o tym, że stawiamy na taką zaangażowaną, współodpowiedzialną społeczność, która wie, że czasem może pójść coś nie tak, ale my natychmiast też wprowadzamy rozwiązania. Nie ma sytuacji, że na rozwiązanie jakiejś sprawy czeka się nieskończoną ilość czasu. Tylko rzeczywiście nam też zależy na tym, żeby ta edukacja była dobra. I tak jak obiecaliśmy na początku roku, żeby te wszystkie postulaty ze strony rodziców i nasze obietnice, co będzie, rzeczywiście, żeby one były spełnione. Żeby nie było sytuacji, że ktoś w połowie roku powie, nie, no to był zły wybór i co teraz? Muszę wytrzymać do końca roku. No bardzo słuchamy głosów społeczności. Często organizujemy jakieś takie spotkania na naszym profilu facebookowym, gdzie rodzice też do tych spotkań dołączają, mogą zadawać pytania, cały czas obsługujemy prawie już 24 godziny na dobę wiadomości, które do nas spadają od rodziców, wszystko po to, żeby ta edukacja była dobra i żeby uczniowie i rodzice byli z niej zadowoleni.
Proszę powiedzieć, jak to wygląda w kwestii prawnej? Jakie są te regulacje prawne? Bo przecież już coraz częściej jest tak, że odwiedzając stacjonarne placówki edukacyjne, szkoły publiczne, w tym też jak najbardziej, właśnie ta błękitna chmurka z hasłem Szkoła w chmurze wita rodziców i uczniów już od drzwi, prawda? Z czym to się wiąże? O co chodzi?
No my jakby stosujemy się do ogólnych przepisów prawa oświatowego, rzeczywiście no, nie dopuszczamy w ogóle możliwości, żeby gdzieś być na granicy prawa, no bo to wiązałoby się z ryzykiem tego, że nasze działania mogą być zawieszone. No jest cały zespół prawny, który naprawdę dokładnie studiuje te wszystkie przepisy i tak, edukacja domowa w szkole w chmurze jest w pełni zgodna z prawem, uczniowie otrzymują wszystkie dokumenty potrzebne, wszystko jest tak, jak być powinno. Jesteśmy alternatywą dla edukacji tradycyjnej i co też podkreślam, bo kilka lat temu jakieś takie utarło się stwierdzenie, że my jesteśmy szkołą antysystemową, rzeczywiście część osób tak o nas mówiła, nie, my jesteśmy cały czas w systemie polskiej edukacji. I ja mocno zauważam to, że my ten system mocno wspieramy i też nie ma co ukrywać, odciążamy. Nagle taki tradycyjny system edukacji nie musi szukać miejsca dla 30 tysięcy uczniów, no bo oni swoje doskonałe, idealne miejsce znaleźli u nas w szkole w chmurze, więc żadnych prawnych obaw nie należy mieć. Bardzo fajnie też, że szkoła w chmurze jest często polecana przez nauczycieli czy też pracowników takich szkół tradycyjnych, kiedy zauważają właśnie taką wybitną jednostkę, która nie do końca się odnajduje w tych realiach tradycyjnych. No i jest propozycja do tego, słuchaj, a może byś spróbowałabyś edukacji domowej. Szkoła w chmurze to jest miejsce dobre polecenia i ci uczniowie do nas przychodzą, bo my też nas pytamy, a skąd się dowiedziałeś o szkole w chmurze? No i słyszymy, że albo z polecenia nauczyciela z poprzedniej szkoły, albo podczas spotkań z psychologiem na przykład, gdzieś tam wspólna decyzja została podjęta, że taka forma edukacji byłaby sprzyjająca i wspierająca daną osobę.
W takim razie, o co Państwo postulują? Co należy jeszcze zmienić Państwa zdaniem jako praktyków w polskiej edukacji domowej?
Oj, no teraz jesteśmy w takim czasie wielkich zmian i transformacji tej edukacji i my mocno skupiamy się na tym, żeby te zmiany dotyczyły również edukacji domowej. Jesteśmy cały czas w dialogu z panią ministrą i rzeczywiście no, to jest nasz główny postulat, że będziemy mogli w pełni realizować te nasze pierwotne założenia i udoskonalać jeszcze bardziej tą naszą ofertę, jeśli ten poziom finansowania z pieniędzy publicznych, on wróci do tego normalnego poziomu. Normalnego w naszym ujęciu to właśnie to 0,8 finansowania subwencji oświatowej, które było wcześniej i zostało obcięte do poziomu 0,2. W liczbach to trochę wygląda tak, że do tej pory szkoła otrzymywała na ucznia kwotę subwencji 600 zł, a w tym momencie otrzymujemy 150. I tutaj trzeba znów o tym powiedzieć, że przy tak drastycznym cięciu my nie zrezygnowaliśmy z przebogatej oferty edukacyjnej dla naszych uczniów. Rzeczywiście skupiliśmy się na tym, że ta jakość edukacji to musi być ta chmurowa jakość. I to jest takie pojęcie, które funkcjonuje już normalnie w języku potocznym i nasi uczniowie i rodzice o tym mówią, że właśnie to ich przyciągnęło do chmury, ta jakość i ta bogata oferta, z której no, w takim no, mocnym momencie niekorzystnym dla nas nie zrezygnowaliśmy. No więc to nasz główny apel. No jest też ogromna potrzeba przyjrzenia się tej podstawie programowej, która jest przeładowana. Fajnie, że u nas w szkole nie ma nadinterpretacji w postaci jeszcze dodatkowego rozbudowywania tej podstawy programowej, która i tak jest przeładowana mocno. No my mocno bazujemy na tej podstawie i tego od naszych uczniów wymagamy z takim założeniem, że rozwijaj się w tych obszarach, rozwijaj te przedmioty, które będą dla Ciebie jeszcze bardziej wartościowe, rozszerzaj sobie tematykę zajęć z tego, co jest dla Ciebie ważne, a w pozostałych kwestiach rzeczywiście bazujemy na tej podstawie, która znów wymaga, żeby temu się przyjrzeć. No ale teraz cykl spotkań między innymi z panią ministrą i całym sztabem ludzi odpowiedzialnych za edukację, żeby ta edukacja w Polsce wróciła do poziomu takiego. Ja pamiętam czasy, kiedy polski poziom edukacji i polscy specjaliści byli cenieni na całym świecie. Fajnie, żeby znów do tego doszło, no i chcemy, żeby edukacja domowa też odegrała w tym ważną rolę.
Tak naprawdę nie ma szkoły bez ucznia, ale nie ma szkoły też bez nauczyciela. W jaki sposób Państwo rekrutują, w jaki sposób także Państwo opłacają nauczycieli? Jak to wygląda? Bo wiadomo, że dobry mistrz potrafi pociągnąć za sobą niesamowicie tego ucznia, prawda? I stworzyć go na kogoś wyjątkowego, szczególnego także i w szukaniu tej samodzielności, ale też i w zdobywaniu wiedzy.
No tak jak nie mamy rejonizacji już od kilku lat w kwestii rekrutacji uczniów do naszej szkoły i mamy uczniów z całej Polski, tak samo nie ma rejonizacji, jeśli chodzi o rekrutację nauczycieli. My możemy mieć nauczycieli z całej Polski, no bo w większości ta edukacja opiera się na edukacji online i naprawdę mamy pasjonatów tematu. Często uczniowie, kiedy łączą się na konsultacje z jakimś nauczycielem, oni odkrywają to, że przecież od kilku miesięcy oglądali kanał tematyczny na YouTubie prowadzony przez tego nauczyciela. Więc naprawdę mamy nauczycieli, którzy nie tylko nadążają z duchem czasu, ale dwa, że mają pomysł na to, jak tą wiedzą w fajny, przyjazny sposób się podzielić. Często wychodząc nawet poza takie ramy podręcznikowe, posługując się najnowszymi ciekawostkami z danej dziedziny, no ta edukacja rzeczywiście jest przyjemna. I my mówimy też o tym, że po co czytać o świecie, jak można tego świata próbować, rzeczywiście doświadczać. I do tego też nasi nauczyciele zachęcają, więc dzięki temu, że nie musimy mieć nauczycieli, którzy mają blisko do naszej szkoły i dojadą na zajęcia, to możemy mieć naprawdę najlepszych ekspertów, specjalistów. Często to są nauczyciele z takiego nawet poziomu akademickiego, którzy no, też taką formę edukacji u nas realizują. Ja też posługuję się nieraz takim porównaniem, że ta edukacja w chmurze to jest trochę tak jak studiowanie na późniejszym etapie, że mogę sobie wybrać to, co mnie najbardziej interesuje i mam wpływ rzeczywiście na przebieg edukacji. No dlatego ci nauczyciele akademicy też u nas się fajnie sprawdzają.
A finalnie już to przystępowanie chociażby do egzaminów w ramach nauki w szkole, w chmurze, jak to wygląda, jeśli chodzi o te egzaminy państwowe, typu matura, typu egzamin ósmoklasisty?
Egzaminy takie cząstkowe z przedmiotów, to jest jeden egzamin podsumowujący cały materiał przewidziany na dany rok edukacji. To są egzaminy online. Jedynymi egzaminami, które muszą się odbyć stacjonarnie, bo to wynika z przepisów prawa oświatowego, to jest egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny. I rzeczywiście my takie egzaminy stacjonarnie organizujemy. No, w zeszłym roku chociażby to egzaminy w Warszawie, które były organizowane na Stadionie Narodowym i na Stadionie Legii. Rzeczywiście no, musimy odpowiedzieć na potrzebę ilościową naszych uczniów i zaproponować im rozwiązanie bardzo dobre jakościowo, żeby te egzaminy nie dość, że zgodnie z prawem oświatowym i z przepisami regulującymi przeprowadzanie egzaminów, to żeby jeszcze były w takich warunkach, które dla naszych uczniów będą po prostu dobre i sprzyjające w momencie pewnie lekko stresującym, jakim jest egzamin. Także w tym roku też egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasisty również w wersji stacjonarnej, w tym roku w 3 lokalizacjach, w Katowicach, w Warszawie i w Poznaniu. Jesteśmy na etapie spinania całości, więc pewnie niedługo będziemy wychodzić z komunikacją do rodziców, gdzie takie egzaminy się odbędą.
Jak poradzić sobie z tym stresem egzaminacyjnym u ucznia, który no niejako nie jest w tym kieracie, nie jest wprawiony w te wszystkie kartkówki, zapowiedziane, niezapowiedziane, sprawdziany. Jak to zrobić? Jak to państwo robią?
No to już ogromna zasługa naszych nauczycieli, którzy oswajają hasło egzamin i czynią, że nie powoduje to gęsi skórki, ale ekscytację przed dołączeniem i w trakcie tego trwania, bo no, to nie jest tak, że ten egzamin maturalny to będzie pierwszy egzamin w chmurze czy egzamin ósmoklasisty, do którego uczniowie przystąpią, tylko każdy z nich musi kilka albo kilkanaście tych egzaminów na danym etapie edukacji zdać. No i największą radość mamy z tego, kiedy uczniowie, którzy do nas dopiero dołączyli do szkoły w chmurze, mają taką lekką obawę przed tym pierwszym egzaminem, no bo pamiętają, że wszystkie poprzednie egzaminy gdzieś tam miały znamiona takiej sytuacji stresującej i nagle się okazuje, że nasz uczeń łączy się z nauczycielem i jest to bardzo przyjazne i przyjemne spotkanie, w trakcie którego mogą porozmawiać na dany temat. To takie spotkanie ze specjalistą, pasjonatem i porozmawianie na temat, na którym w danym momencie oboje znają się najlepiej. No i przeglądamy się też tym egzaminom, jakie są, po pierwsze, na jakim poziomie jest ta wiedza u uczniów, ale dwa, z jakimi nastrojami oni przystępują i z jakimi nastrojami z tych egzaminów wychodzą. No i nawet uczniowie dzielą się gdzieś tam swoimi wrażeniami na swoich kontach społecznościowych, na jakichś tam TikTokach i piszą o tym po prostu, że te egzaminy to jest całkiem inna jakość, że nikt tam nie ocenia tego, jakim jesteś człowiekiem, tylko ocenia to, na ile się przygotowałeś. Więc tu też jest duża dowolność, jeśli chodzi o miejsce zdawania egzaminu. No, jest w tym dużo zabawy, ale mówimy uczniom, że tak, pamiętajcie o tym, że to jest ciągle egzamin, więc pewne zasady obowiązują, chociażby w kwestii ubioru i wyboru otoczenia. No, ale sprawdzana jest wiedza, pomysł na zaprezentowanie tego egzaminu, bo egzamin jest taki dwuskładnikowy, to jest egzamin pisemny i egzamin ustny. No i rzeczywiście podczas egzaminu ustnego uczeń ma okazję zaprezentować swoje takie mocne strony, chociażby w kwestii wyboru sposobu tego zaliczenia tej części ustnej, czy to prezentacja, czy projekt, czy rozmowa z nauczycielem.
Rzeczywiście widujemy w mediach społecznościowych tego typu egzaminy. To są barwne, kreatywne prezentacje, to są próby przekazania różnego rodzaju modeli w zależności od tego, z jaką dziedziną mamy do czynienia. Widać tutaj pasję, znajomość, poszukiwania tematu, ciekawostki, ale jak to się ma do tego testu wyboru, jak to się ma do później napisania rozprawki, gdzie trzeba się w tak wielu punktach i punktacji zmieścić po prostu?
No to właśnie etap i sposób przygotowywania się do tych egzaminów, bo pewnie są uczniowie, którzy gdzieś tam robią to na takim absolutnym minimum, byleby zdać, no ale w późniejszym czasie, na późniejszym etapie edukacji, prędzej czy później to będzie zweryfikowane, na ile się przygotowałeś. No i to jest ta odpowiedzialność za swoją edukację. Jeśli ktoś chce gdzieś tam się przesmyknąć, no to jest jakaś szansa, że to mu się uda. No tylko nie o to wchodzi, nie o to chodzi w tej edukacji, żeby się prześlizgiwać i chować się ciągle za kimś z ławki przede mną i ściągać na przykład na egzaminach. No u nas rzeczywiście to przygotowanie egzaminacyjne wiąże się również z tym, że ta edukacja jest po coś, że warto to zrobić dobrze, rzetelnie, że warto się do tego przygotować, no bo przyjdzie taki moment w życiu, gdzie ta wiedza rzeczywiście może być przydatna. No i my też stawiamy mocno na taką świadomość, właśnie na tą odpowiedzialność, że skoro zdecydowałeś się już wziąć edukację w swoje ręce, to zadbaj o nią jak najlepiej, bo to jest tylko twoje, tylko tobie to będzie w życiu potrzebne. No i to w większości przypadków się sprawdza. Uczniowie rozumieją to, że ta edukacja jest po coś. To jest podstawowe pytanie, które trzeba zadać nauczycielom, po co to robisz, ale też uczniom, jak myślisz, po co się tego uczysz? No i jeśli uda nam się uzyskać odpowiedź od jednej i drugiej strony, no to jest minimalne ryzyko, że coś może się nie udać.
Państwa Szkoła w Chmurze funkcjonuje już ponad 5 lat. Proszę powiedzieć w takim razie, jakie są wyniki, na przykład te egzaminacyjne, tak procentowo? Jak to wygląda? Jaka jest zdawalność?
Okej. Okay. Rzeczywiście te wyniki, no, mieścimy się w tej średniej krajowej. I to kiedyś przy okazji jakiegoś spotkania też ktoś zadał mi takie pytanie, no że po wynikach to nie jest tak kolorowo, no bo nie jesteśmy gdzieś tam w czołówce. No ale nam w ogóle na tym nie zależy, żeby być w czołówce. Zależy nam na tym, żeby ta edukacja była dobra dla ucznia, żeby, tak jak już mówiłem wcześniej, żeby to było fajny moment życia, przy takim założeniu też, że rzeczywiście no mamy blisko 30 tysięcy uczniów i my na etapie rekrutacji nie mówimy, że przyjmujemy tylko uczniów ze średnią powyżej 5.0 z poprzedniej szkoły, bo nam zależy na tym, żeby być rzeczywiście wysoko w rankingach, tylko nam zależy na tym, żeby każdy znalazł swoje dobre miejsce, więc rzeczywiście mamy uczniów, którzy do tej pory gdzieś tam no, zamykali stawkę w poprzedniej szkole, a u nas nagle odzyskują wiarę w siebie i wspinają się po kolejnych szczeblach tej edukacyjnej drabiny, która gdzieś tam ma rzeczywiście przełożenie na wyniki, no ale mamy też tych uczniów, którzy no, gdzieś tam rzeczywiście byli cały czas w czołówce w poprzedniej szkole i u nas też tą stawkę otwierają, więc tutaj spektrum i wachlarz tego jest przeogromny. No i ma to przełożenie na wyniki. Tak, mieścimy się w środku rankingów i nie odbiegamy tutaj w żaden sposób gdzieś tam od tej no, czołówki, nazwijmy to. No, ale mam takie przekonanie, że jeśli chodzi o satysfakcję, o radość z edukacji, przede wszystkim o komfort psychiczny tego ucznia, no to tutaj jesteśmy absolutnie w czołówce.
I rzeczywiście także w dobie dyskusji o tym, jak słaba jest ta kondycja psychiczna dzieci i młodzieży, być może także dla wielu dzieci i rodziców są po prostu Państwo ratunkiem. Zresztą Pan to podkreślał w naszej rozmowie, że to nie są patetyczne słowa, że udało się niejedno życie po prostu młodego człowieka uratować, czyli jakby Państwo stawiają na zupełnie inną kwestię, właśnie na to, żeby te dzieci dobrze psychicznie czuły się w tym świecie.
No, jesteśmy w czasach takich, gdzie no, ta sztuczna inteligencja bardzo mocno się rozwija i ja mam takie przekonanie, że te wszystkie twarde kompetencje, takie rzeczy, które da się zaprogramować, w tym również człowieka niestety, no to one będą zastąpione niedługo przez sztuczną inteligencję, a my mocno kładziemy na ten czynnik ludzki, na te miękkie kompetencje, na rozumienie świata, na odwagę w mówieniu o tym, co czuję i na osiąganiu celów takich ważnych dla mnie życiowo. No i to jest coś, co przyświeca naszej idei. Raz, że wsparcie, ale dwa, my naprawdę przekonujemy, że życie jest dobre i że tego życia warto smakować i myśleć po swojemu. Takie hasło, które było na naszych szkolnych banerach, które rodzice bardzo chętnie eksponowali na swoich domach, było to, że chodzę do szkoły bez ocen i sprawdzianów. I rzeczywiście, o ile sprawdzianów nie ma, to są oceny, ale nie ma ocen takich, że myślisz źle. Rzeczywiście u nas jest miejsce dla każdego. Jest ogromne zrozumienie, dla własnego pomysłu na życie. Jeśli coś tylko nie wyrządza krzywdy drugiemu człowiekowi, to jest dobre. I my bardzo się pod tym podpisujemy. I nas zależy nam naprawdę na dobru stanie psychicznym naszych uczniów, a trafiają ci uczniowie do nas naprawdę no, nieciekawej nieraz sytuacji, gdzie wyciągamy. I nie tylko musimy przekonywać o tym, że edukacja będzie dobra, ale o tym, że warto żyć.
Jeszcze z takiego punktu widzenia, my jako tutaj rozgłośnia regionalna i także do naszego programu rodzicielskiego spływają takie listy od rodziców z bardzo małych miejscowości. Mowa o tym, jak bardzo ta szkoła w chmurze otwiera mimo wszystko dziecko na świat, tak? Z takiej małej szkółki, w której jeszcze cykl nauczania wygląda tak, że w jednej klasie są dzieci z różnych roczników i różnie pracowały, nagle ten młody człowiek może skupić się na tym, co dla niego ważne, co jest adekwatne dla jego czasu, rozwoju, dla jego wieku, także pasji, dorastania i tak dalej. To jeszcze taki aspekt, o którym być może rzadko kiedy mówi się w rozmowach z przedstawicielami szkoły w chmurze, ale to też jest takie otwarcie, zupełnie inne otwarcie na świat.
Tak, dokładnie. To jest też to, o czym mówiłem na początku, że przyświecała nam też idea, żeby ta edukacja, żeby dobra edukacja była powszechna i ogólnodostępna. No i tutaj no, też są sytuacje, kiedy rodzina przeprowadza się gdzieś na obrzeża miast albo rzeczywiście gdzieś na wieś, co niestety, ale może się wiązać z utrudnionym dostępem do dobrej edukacji. A dzięki temu, że realizujemy edukację domową, czyli w swoim domu, bez względu na to, gdzie mieszkam, jedynym warunkiem jest to, żeby mieszkać na terenie Polski, mam dostęp do dobrej edukacji i nie trzeba z tego rezygnować. Jest mnóstwo historii, gdzie uczniowie nasi mówią, że musieli dojeżdżać, nie wiem, po kilka kilometrów do szkoły, przez co musieli wstawać o 5 rano i wracali o 20 do domu, a wreszcie nie muszą tego robić. Mogą zacząć żyć i mogą zaoszczędzić ten czas, właśnie nie rezygnując z jakości, więc to szkoła w chmurze jest doskonałą odpowiedzią na potrzebę dobrej edukacji w takich lokalizacjach, gdzie tej edukacji do tej pory brakowało albo była niewystarczająca.
Czy Państwa absolwenci przekazują informacje, jak dalej potoczyło się ich życie, jakie kierunki studiów wybrali, czy mają sukcesy, czy porażki, jak to wygląda? No bo 5 lat to już chyba można było takowych absolwentów wchodzących w dorosłość i także w kolejny etap edukacji wykształcić.
Tak, ubiegły rok szkolny to był pierwszy rok szkolny, kiedy my mieliśmy naszych chmurowych maturzystów. I my mocno się temu przyglądamy, z takiej czystej ciekawości, co u nich. I o części z nich już się dowiadywaliśmy w trakcie roku szkolnego, jak jeszcze u nas byli, no bo oni wygrywali konkursy tematyczne, wygrywali różne olimpiady, w których główną nagrodą, główną wygraną był wstęp na wybraną uczelnię wyższą.
I wiemy, indeksy, że tak.
Tak, indeksy. No i wiemy, że te scenariusze pięknie się potoczyły i oni tam super się odnajdują. Co ważne, my też organizujemy, umożliwiamy jakby odbycie staży takich, gdzie pracodawcy naprawdę z bardzo fajnych organizacji do nas się zwracają, że oni wiedzą, że ta chmurowa społeczność, ta chmurowa młodzież to jest fajny pracownik, który ma odwagę mówienia o swoich potrzebach, ma mocne zaangażowanie i ma silne poczucie odpowiedzialności za swoje czyny. No bo rzeczywiście ten etap edukacji to pokazał, no bo udało mu się edukację, za którą był w 100% odpowiedzialny, fajnie zrealizować i ukończyć dobrym wynikiem. Więc oni są naprawdę pożądani na rynku pracy i my też takie informacje od nich otrzymujemy, że oni zaistnieli. Nieraz rodzice nas pytają, tacy, którzy są sceptycznie nastawieni, no że ciekawe, co się z tymi uczniami dzieje po maturze właśnie, jak oni odnajdują się w społeczeństwie. No, to nie jest moment, że kończą szkołę i nagle muszą wyjść na ulicę i zobaczyć ludzi, no bo oni tych ludzi widzieli już dużo wcześniej i mieli okazję z nimi stworzyć trwałe relacje społeczne. Ci ludzie naprawdę potrafią fajnie żyć w społeczeństwie, nie w którym muszą, ale w którym chcą i potrafią też mieć na to wpływ, na organizację tego otoczenia. Część z uczniów jest członkami naszych różnych zespołów w chmurze. Oni już realizując edukację mogą również rozwijać swój potencjał zawodowy, no bo przyglądamy się i mówimy, kurczę, to jest fajna, wybitna jednostka, ona fajnie będzie realizowała te zadania. Więc część z nich tak, jeszcze nie skończyła szkoły, a już realizuje takie zadania zawodowe, między innymi w szkole w chmurze. Więc tutaj jest duży spokój o to. No, tak jak powiedziałem, z taką dużą ciekawością przyglądamy się tym historiom i jesteśmy o to spokojni i mówimy, ach, wiedzieliśmy, że to się fajnie uda.
Oby wszystko fajnie się udawało także w tym nowym roku, już nie tyle szkolnym, bo szkolny trwa od września, ale nowym roku kalendarzowym 2024. Bardzo pięknie panu dziękuję za rozmowę. Tylko przypomnę, że naszym gościem był wicedyrektor szkoły w Chmurze, Kamil Stachowiak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
My, rodzice.